panu bracia i siostry. I trochę sezon przeziębieniowy mamy i w związku z tym ten zmieniony głos. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad pewnym zjawiskiem niezwykle ważnym dla życia każdego chrześcijanina. Jest to tematyka, którą poruszaliśmy niedawno na spotkaniu młodzieżowym, ale ponieważ to są tak elementarne rzeczy, że w zasadzie zawsze i wszędzie powinno się o tym pamiętać, dlatego chciałbym też dzisiaj o tym powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu czemuś jak nasza wiara. Wiara jest czymś, myślę, że się zgodzimy, absolutnie podstawowym i jakby niezbędnym, a nawet pewnym wyznacznikiem, można powiedzieć, życia chrześcijanina. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad pewnymi właściwościami wiary, jeżeli tak można powiedzieć. Najpierw chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, rozdział 11, dlatego że tam znajduje się taka bardzo piękna definicja wiary. A potem chciałbym, żebyśmy przeszli do innego jeszcze fragmentu. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 11, od pierwszego wersetu. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I tutaj dalej następuje opis historii różnych osób w Starym Testamencie, które dzięki temu, że miały tę wiarę, dostąpiły usprawiedliwienia. I kiedy myślimy o wierze dzisiaj, kiedy posłuchamy sobie, czy przypomnimy sobie, w jaki sposób o wierze czasami mówi świat, to można odnieść takie wrażenie, że ta nasza wiara i to, co powszechnie uważa się za wiarę w tym świecie, to są dwie zupełnie różne sprawy. Bardzo często spotykamy się z takimi sformułowaniami, które pokazują, że wiara jest czymś słabszym niż na przykład coś, powiedzmy, dokładnie udokumentowanego. No na przykład są takie stwierdzenia typu, że no coś tam to tak trzeba na wiarę, nie ma tego w dokumentach, więc to tak trochę było no na wiarę coś tam. Ale na dobrą sprawę takie określenie pokazuje, że ten ktoś, kto to wypowiedział, uważa, że ta wiara i zaufanie no nie mają takich mocnych podstaw, powiedzmy, jak znajdujące się zapisy gdzieś tam w dokumentach. I bardzo często, kiedy mówi się o wierze, to przeciwstawia się ją jakimś takim mocniejszym, że tak powiem, argumentom, no przede wszystkim przeciwstawia się ją wiedzy. I bardzo często podkreśla się coś takiego, że no tak, no bo albo coś wiemy, możemy to sprawdzić, jest to, powiedzmy, naukowo możliwe do udowodnienia, no albo co, albo pozostaje nam wiara. Traktując to w taki sposób troszeczkę, że ta wiara jest czymś takim, no jak się już nic nie da, no to zostaje nam ta wiara. Czyli wiara przez świat postrzegana jest jako coś słabego. Coś takiego, co pojawia się wtedy, kiedy na dobrą sprawę nie mamy żadnej pewności, żadnej podstawy, żeby coś uważać, no ale z jakichś tam powodów trzymamy się tego stanowiska, no to powiedzmy, no to tak jakoś tą wiarą trzeba to wziąć. Ale to, co dzieje się w naszym życiu, to, o czym mówi Pismo Święte, to, w jaki sposób wiara przedstawiona jest na przykład w tym 11 wersecie listu do Hebrajczyków, pokazuje, że wiara jest czymś zupełnie innym. I jako chrześcijanie powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego i pamiętać o tym, że ta wiara, która no jest tym, co nadaje sens naszemu życiu, nie jest czymś opartym na jakichś bardzo wątłych podstawach, tylko jest czymś, powiedziałbym, właśnie przewyższającym wiedzę i różne inne, wydawałoby się, mocne argumenty, jest jakby jedyną rzeczą, która jest skuteczna w kontekście naszego kontaktu z Panem Bogiem. I tutaj zastanówmy się nad tą definicją. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara nie jest jakąś próbą uspokajania siebie, że powiedzmy, no ja w coś wierzę, żeby mi było łatwiej. To nie o to chodzi. Wiara nie jest tutaj pokazana jako coś, co bierzemy pod uwagę, bo nie mamy innego wyjścia. Ale tak naprawdę gdzieś w głębi duszy to wolelibyśmy, żeby to nie była wiara, tylko żeby to nasze przekonanie było oparte na czymś innym. Nie, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. My się czegoś spodziewamy i jesteśmy tego pewni, dlatego że mamy wiarę. To jest pewność. To nie jest, podkreślę po raz kolejny, coś, opartego na jakichś bliżej nieokreślonych podstawach, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I tu zaczynamy dotykać takiej bardzo szczególnej właściwości wiary, o której jeszcze mówią oczywiście inne fragmenty w Bożym Słowie, mianowicie jest to przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Wiara jest nie tylko czymś, co nie jest słabsze niż wiedza, ale jest jedynym instrumentem, w jaki wyposażył nas Pan Bóg, który to instrument umożliwia nam poznanie Pana Boga i właśnie posiadanie tego przeświadczenia o tym, czego nie widzimy. A więc już na samym początku taką tezę można postawić, że wiara jest nie tylko czymś, co nie czyni człowieka słabszym, co nie pozwala powiedzieć, że on tam jest taki słaby, bo on tylko wierzy, a nie ma pewności. Właśnie pewność wynika z wiary, ale jest też czymś, co stawia dużo wyżej człowieka, jeżeli chodzi o jego możliwości poznania, dlatego że ta wiara dana od Pana Boga jest sposobem, w jaki Pan Bóg się człowiekowi objawia. Bez tej wiary człowiek jest jak taki ślepiec, który w zasadzie ma przed sobą jakiś obraz, ale go nie widzi, bo nie ma w stosunku do tego żadnych, powiedzmy, określonych narzędzi. I chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział drugi. Ten rozdział rozwija właśnie tę myśl dotyczącą właściwości wiary. Drugi rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Od pierwszego wersetu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. I to jest taki fragment, do którego często wracam myślami, kiedy czytam Biblię, i często nawiązuję też do tego fragmentu, dlatego że tutaj apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie bardzo ważną rzecz. Taką rzecz, która, jak wszystko, co w Biblii znajduje się, ma jakby cały czas jest czymś aktualnym i bardzo ważnym dla naszego życia dzisiaj, ale pokazuje tutaj właśnie takie zestawienie, taki kontrast pomiędzy wiarą a wiedzą. I to jest dosyć taki fragment, powiedziałbym, on jest bardzo znany i taki, powiedziałbym, stanowił podstawę wielu różnych wypowiedzi i różnych książek, które napisano na ten temat, ale mam wrażenie, że przez wiele lat, przynajmniej w niektórych kręgach, ten fragment rodził pewne nieporozumienie, czy interpretacja tego fragmentu rodziła pewne nieporozumienia, dlatego że niektórzy ludzie, zdarza się to może teraz rzadziej, ale spotykałem się z tym kiedyś, cytowali często ten fragment, żeby w jakiś sposób pokazać, że nie ma sensu się uczyć niczego i człowiek nie powinien zasadniczo niczego poznawać, bo to nie jest jakby dobra droga. Nie, ten fragment nie mówi o tym, że nauka jest czymś złym, czy wiedza jest czymś złym, czy że się to nie przydaje. Ten fragment mówi tylko o tym, że właśnie wiara, poznanie Pana Boga nie opiera się na mądrości ludzkiej. Co nie oznacza, że nic się na tej mądrości nie opiera. Ale akurat nie to. I tutaj czytamy, w jaki sposób apostoł Paweł tym ludziom pokazuje już jakby od samego początku, że mówiąc o tych sprawach, mówiąc o tym, kim jest Pan Bóg, co zrobił dla nas, o tym, kim jesteśmy jako chrześcijanie, to on już jak gdyby zajmuje taką specyficzną, inną pozycję, niż mogłoby się wydawać. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, i przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I to jest takie, te cztery wersety pokazują, w jaki sposób apostoł Paweł funkcjonował, kiedy przychodził do tych ludzi i zwiastował Ewangelię. To jest człowiek, który jakbyśmy się zastanowili i poczytali różne inne miejsca w Biblii, no to byśmy przypomnieli sobie, że był to człowiek niezwykle wykształcony, był to człowiek, który wtedy wśród Bożych ludzi był kimś, o kim można śmiało powiedzieć, że on miał chyba takie najwyższe, można powiedzieć, wykształcenie i był w ogóle takim człowiekiem pod względem religijnym, takim, no, takiej strony, powiedzmy, teologicznej, też niezwykle zorientowany. I na pewno był to człowiek, który tak dzisiaj, gdybyśmy na to popatrzyli, to może tak czasem mamy taką myśl, że no on to on to miał świetnie, bo on to tak mógł, prawda, jakoś tam wspaniale wykorzystywać, ale on tego nie robił. Dlatego, że on, kiedy przyszedł do tych ludzi i mówił im Ewangelię, nie przyszedł jako specjalista do spraw teologii, nie przyszedł do nich jako jakiś bardzo, nie wiem, doświadczony w tych sprawach ekspert, który będzie ich teraz, prawda, szkolił, im tam opowiadał, w jaki to sposób należy być, oddawać chwałę Panu Bogu. Tylko on przyszedł jako ktoś, kto odrzucił to wszystko, co było, nie dlatego, że to było złe, nie dlatego, że to mu przeszkadzało w czymś, tylko to jakby nie miało nic do rzeczy. Bo kiedy on mówi o Panu Bogu, kiedy mówi o Jego wielkości, to nic nie da, że on poczytał mądrych pism, że spotykał się z mądrymi ludźmi, że miał takie, a nie inne osiągnięcia na swoim koncie, tylko w tym momencie on stwierdził w swojej pokorze, że on nie będzie używał wobec tych ludzi jakichś tam niesamowitych swoich tam, powiedzmy, umiejętności, dlatego że mówi o Bożym świadectwie i ma zamiar nic innego jakby nie umieć, kiedy będzie miał kontakt z tymi ludźmi, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to jest takie właśnie uderzające i takie zarazem, no, pokazujące, jaki jest kontrast między tą taką, powiedzmy sobie, no, w kontekście tego świata rozumianą wiedzą, a tym Bożym objawieniem, że tutaj apostoł Paweł odrzuca te rzeczy i on podkreśla, że on tego nie robi, nie będzie tutaj zwracał się do ludzi w jakiś taki dziwny sposób, dlatego że treść tego, co chce im przekazać, jest tak specyficzna i jakby nie wymaga takiej jakiejś, nie wiadomo jakiej, oprawy, która tak naprawdę nic by tutaj nie pomogła. I zwróćmy uwagę, to nie jest tak, że on tutaj, nie wiem, deklaruje, że nie będzie do nich, powiedzmy, mówił, korzystając z tej wiedzy, którą ma, dlatego że, nie wiem, że oni by tego nie zrozumieli, tylko dlatego, że jakby to nie są te okoliczności. To jest tak poważna sprawa, o czym on mówi, tak wyjątkowa, że jakby to wszystko, co gdzieś tam wydawałoby się z ludzkiego punktu widzenia, czyniłoby go jakimś takim, no bardzo, no właśnie szczególnie, jakoś tak, no, przystosowanym do tego, żeby to mógł mówić do tych ludzi, to jakby nie ma znaczenia. I on przybył w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Jak to możliwe, że człowiek, który jest opisywany w Biblii jako taki, w cudzysłowie, naczelny teolog, można powiedzieć, ktoś, kto, no, po prostu pisał te listy do zboru, tam każdy zbór coś tam się od niego dowiedział, te jego liczne wyprawy misyjne, no człowiek, dzisiaj byśmy powiedzieli, jakbyśmy poznali takiego człowieka, no nie, no ten to, o, to on tam może opowiadać, ten to na pewno ma się dobrze i on to tam nie ma żadnych w ogóle problemów z tym. A widać, że on, kiedy zaczyna do tych ludzi się zwracać, to czuje taką słabość, lęk i trwogę. Dlaczego? Bo on nie mówi rzeczy, których się nauczył. On nie mówi czegoś, on nie korzysta z jakiegoś swojego, nie wiadomo jakiego, doświadczenia, tylko ta jego mowa to jest coś, w czym jest duch i moc. W związku z tym on, wiedząc o tym, że dotyka takich spraw, jakby inną miarę do tego przykłada. W zupełnie inny sposób, inne jest jego podejście. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I to jest bardzo niesłychanie ważny werset w tym fragmencie, dlatego że to pokazuje, jakie motywy kierowały tym człowiekiem. Apostoł Paweł przede wszystkim dlatego nie chciał w jakiś taki uczony sposób, strasznie ładny, do tych ludzi mówić, czy sprawiający wrażenie, że on tutaj jest właśnie tym takim nie wiadomo kim, dlatego że wtedy mogłaby zaistnieć takie niebezpieczeństwo, które może mieć miejsce i dzisiaj, kiedy zwiastujemy ludziom Ewangelię i silimy się może, oby nie, ale czasem na jakieś takie strasznie uczone, powiedzmy, teksty, że taki człowiek, on może nawet w jakimś sensie przybliży się do tych spraw. Tak, on może nawet uzyska coś w postaci jakiejś takiej wiary, powiedzmy, tak, ale ta jego wiara oparta będzie na czym? Na mądrości ludzkiej, a nie na Bożej mocy. I tutaj bardzo istotne jest to, abyśmy pamiętali, zwiastując Ewangelię, rozmawiając z ludźmi, że to nie my mamy ich przekonywać o tym, kim jest Pan Bóg, o tym, że jest Pan Bóg i o tym, co Pan Bóg dla nich zrobił. Jeżeli ja sobie postawię za cel, że ja się będę szkolił w tym celu, żeby ludzi przekonać do pewnych rzeczy, to ja się obawiam, że to może być skuteczne, bo człowieka można do wielu rzeczy przekonać. Ale czy o to chodzi? Nie. Apostoł Paweł wyraźnie podkreśla. Nie, nie o to chodzi, bo nie chodzi o to, żeby ta wiara opierała się na ludzkiej mądrości. Nie możemy iść za tym, że ktoś coś mówi, dlatego że on to mówi, nie wiem, ciekawie, mądrze i tam powiedzmy jakieś i wykazuje się jakąś tam głęboką wiedzą. My mamy wpadamy w takie pułapki, bo my żyjemy w takim świecie, gdzie wtłoczono nam w głowę, że jak ktoś jest specjalistą, to jest takim niemalże Panem Bogiem w tej dziedzinie. I są takie szczególnie dla nas ważne dziedziny, gdzie specjaliści budzą w nas wielkie jakieś takie zaufanie i nawet czasami zapędzamy się tak dalece, że już próbujemy pokładać nadzieję w kimś tylko dlatego, że on jest na przykład jakoś bardzo wykształcony i na czymś się zna. Ale to jest złudne, dlatego że jeżeli będziemy pokładać wiarę w człowieku czy w jego jakichś tam nauczaniach, to nie będzie to o co tak naprawdę chodzi, ponieważ tutaj chodziło właśnie o to, żeby ta wiara tych ludzi w zborze w Koryncie opierała się na Bożej mocy. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. I tu zaczyna się właśnie robić taki rozdźwięk trochę między tym, co apostoł Paweł reprezentuje jako człowiek oczywiście tą wiedzą, mądrością, a tą taką Bożą mądrością, tym, o czym mówi Pismo Święte, kiedy przeciwstawia jakby mądrych tego świata i takich mądrych duchowo, że to, o czym będzie mowa, to, o czym apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie, mówi do nas dzisiaj Pismo Święte, to nie są takie rzeczy, które są do ogarnięcia, że tak powiem, ludzkim rozumem. I tu jakby zaczyna się pojawiać problem, dlaczego wiara jest tym niezbędnym elementem. I tu jest takie określenie, mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. I tutaj, jeżeli popatrzymy na ten świat i porozmawiamy z ludźmi, którzy żyją wokół nas, bliżej lub dalej, czy jakieś wypowiedzi, powiedzmy, sławnych ludzi, to często spotykamy się z czymś takim, że ludzie zajmują takie różne stanowiska. Albo na przykład w ogóle wykluczają istnienie Pana Boga, nie wierzą w Niego, tłumacząc, że oni nie wierzą w nic, czego nie mogą, powiedzmy, dotknąć, zmierzyć, zważyć i tak dalej. I to jest jak gdyby jedna postawa. Ale jest też bardzo dużo ludzi, podejrzewam, że być może więcej nawet niż tych pierwszych, niż tej pierwszej grupy, która twierdzi, że może i tam jest ktoś, może i jest Bóg, ale jakby oni nie bardzo mają pomysł, jakby go tu poznać. Chyba się nie da go poznać, tak ci ludzie twierdzą. Taki nurt filozofii nazywamy agnostycyzmem, tak? Czyli nie wyklucza ten człowiek istnienia Pana Boga, ale jakby uważa, że nie da się go w żaden sposób poznać, więc w zasadzie w praktyce od strony takiej codziennego życia to można powiedzieć, że to na jedno wychodzi, czego Boga nie ma, czy On jest, ale i tak nie mogę Go poznać. I oczywiście błędne jest i jedno, i drugie podejście, ale w jakimś stopniu można powiedzieć, że człowiek, który twierdzi, że Pan Bóg istnieje, tylko nie można Go poznać, on jest taki trochę, jakby to powiedzieć, bliższy prawdy. To znaczy nie można być bliżej prawdy, albo jest ta prawda, albo jej nie ma. Ale można powiedzieć, że ten człowiek, tak jakbyśmy powiedzieli tak po polsku, dobrze kombinuje. Bo to jest tak, że faktycznie tym rozumem, który posiadamy, nawet takim, powiedzmy, bardzo mocno rozwiniętym, popartym jakimiś tam licznymi tytułami i stopniami, to w ogóle się i tak nie pozna Pana Boga, bo w ogóle nie jest narzędzie do tego. W związku z tym jakby ten człowiek o tyle ma rację, że Pan Bóg nie jest poznawalny takimi metodami zmysłowymi, że tak powiem, którymi dysponuje każdy z nas. Ale to nie oznacza, że nie można go w ogóle poznać. Bo można go poznać, bo Pan Bóg dał się poznać, objawiał się człowiekowi przez swoje stworzenie, no a jak wiemy z Pisma Świętego, na końcu tych dni przez Pana Jezusa Chrystusa, który ten Boży obraz objawił nam w pełni na tyle, na ile jesteśmy jako ludzie w stanie to przyswoić. I tutaj jest pokazane, że to jest taka mądrość, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I tutaj ten dziewiąty werset, który jest cytatem z Księgi Izajasza, to jest taki werset, który my często kojarzymy z takim opisem nieba. Często mówimy, że w niebie właśnie będzie to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i jakby na ludzki rozum nie wstąpiło. Ale to jest coś głębiej niż tylko opis tego, co jest po tamtej stronie, nazwijmy to. Bo to jest opis w ogóle Bożej natury i Bożych działań. I tu pojawia się pewien problem, który jakby pokazuje, dlaczego ta ludzka mądrość, o której mówi apostoł Paweł, jest tutaj bezsilna. Ponieważ jeżeli zastanowimy się nad czymś takim, że ja chcę poznać Pana Boga moim rozumem, czyli mam wzrok, mam słuch jakiś tam, umiem liczyć, pisać, czytać, no dobrze. Mam jakieś urządzenia typu linijka, kalkulator, no dobrze. To co ja mogę poznać? Czy ja mogę poznać takimi metodami kogoś, kto nie ma takich oczu jak ja, nie ma takich uszu jak ja, wykracza poza wszelkie możliwe wymiary, rozmiary i tak dalej, jest kimś nieskończonym, wiecznym, wszechobecnym, wszechmogącym i ma jeszcze całą masę innych atrybutów. No nie jestem w stanie. To tak troszeczkę, chociaż to porównanie i tak nie jest dobre, ale jeżeli już, to tak trochę jakby, nie wiem, mrówka posiadająca tam parę zwojów nerwowych miała zamiar opowiadać innym mrówkom na temat tego, kim jest człowiek i jakie są jego możliwości. No przynajmniej i mrówka, i człowiek jest Bożym stworzeniem, więc łączy nas nieporównywalnie więcej niż, biorąc pod uwagę naszą naturę i naturę Pana Boga. My jesteśmy Bożym stworzeniem, ale Pan Bóg nie jest już stworzeniem jakiegoś innego, takiego samego Boga. W związku z tym tak naprawdę, to oczywiście, że patrząc w taki sposób, my nie jesteśmy w stanie Pana Boga poznać. I pamiętam tutaj takiego człowieka, mieliśmy zajęcia z filozofii na studiach, też tam mieliśmy obowiązkowo takie zajęcia i tam był taki filozof, bardzo fajny człowiek, ale miał takie powiedzenie, że ja się z tym nie zgadzam do końca, co on powiedział, ale wiem, co on czuł, więc zaraz go tu wytłumaczę trochę. On powiedział, że on nie lubi teologów, dlatego że oni mówią o Panu Bogu jak zoolog o mrówce. Urwę jedną nogę i zobaczę, co się stanie. Oczywiście to nie jest tak, bo teologowie też są, bywają ludźmi pokornymi, bożymi ludźmi, którzy wiedzą i rozumieją ten ogrom Bożej istoty. Ale rozumiem, co ten człowiek miał na myśli. I miał trochę racji. Jeżeli nam się wydaje, że my możemy o Panu Bogu tak mówić, jak o jakimś okazie botanicznym albo zoologicznym, to jest pomyłka. Nie możemy tak mówić. I kiedy ludzie, którzy są daleko od Boga, mówią cokolwiek w stylu, gdzie był Pan Bóg, kiedy działo się to czy tamto, dlaczego Pan Bóg pozwolił na to czy na tamto, to ja myślę sobie, jeżeli, a nawet czasem mówię to takim ludziom, jeżeli myślisz, że Bóg jest taką istotą, której możesz zadawać takie głupie pytania i uzyskać na nie odpowiedź, to nie ma takiego Boga. Bo ten Bóg, który siedzi w niebie, nie będzie ci się z niczego tłumaczył. A poza tym to jest bardzo prosta odpowiedź, gdzie był Pan Bóg, kiedyś takie rzeczy działy. On był tam, gdzie powinien być, a te rzeczy działy się nie dlatego, że Pan Bóg je czynił, tylko dlatego, że człowiek ściągnął grzech na ten świat. To ludzie ludziom zgotowali ten los, jak pisała Naukowska w medalionach. No i to jest właśnie tak. To nie Pan Bóg spowodował, że na tym świecie jest tak, jak jest. Ale ludzie sobie czasem tak myślą, że oni mogą Pana Boga tak posadzić na ławce i powiedzieć mu, i ty się teraz tłumacz. No to jeżeli ten człowiek tak widzi Pana Boga, to ja się dziwię, że on w Niego nie wierzy, bo takiego Pana Boga nie ma. Nie ma kogoś takiego. W związku z tym, jeżeli wyobrazimy sobie Pana Boga jako istotę, nie możemy sobie do końca wyobrazić, ale jako istotę, która generalnie jest taka, że jakby nie widzieliśmy nigdy nikogo takiego, nie słyszeliśmy, nie możemy sobie wyobrazić nawet, posiada szereg cech, których my nie posiadamy, to znaczy my posiadamy jako jego obraz pewną uproszczoną wersję różnych jego cech, jak na przykład jakieś tam poczucie sprawiedliwości, które mamy, ale ono jeszcze dodatkowo zostało wypaczone przez grzech, więc ono jest w ogóle niewiele mające wspólnego z poczuciem Bożym sprawiedliwości. No ale mamy pewne cechy, które Pan Bóg wlał w nasze serca, no bo kiedy stworzył nas, to stworzył nas na obraz i podobieństwo. Chociaż ten obraz uległ zakłóceniu na skutek grzechu, to jednak pewne jego cechy posiadamy. No ale nie jesteśmy wszechobecni chociażby. Nie możemy być we wszystkich miejscach naraz. Możemy się bardzo szybko przemieszczać. Być może technika pójdzie tak daleko, że będziemy w stanie jeszcze szybciej się przemieszczać gdzieś tam. Chociaż nie wiem, bo mam wrażenie, że to jest mało prawdopodobne. Się troszeczkę rynkiem kolejowym interesuje i jest tutaj wielki postęp, a i tak nie możemy osiągnąć tych parametrów, powiedzmy, na trasie Łódź-Warszawa sprzed wojny. No więc to tak nie jest, że to postęp idzie. Ale powiedzmy, nadal nie jesteśmy w stanie być wszechobecni. Nie możemy być wszechmogący. Możemy zrobić wiele. Jedni z nas mogą więcej, inni mogą mniej, pewnie. Jeszcze inni pewnie mogą bardzo dużo, tylko o tym nie wiedzą. Ale nie możemy wszystkiego. Nie wiemy też wszystkiego. I znowu, jedni pewnie wiedzą więcej, drudzy wiedzą mniej, ale jakie to ma znaczenie? I tak nikt z nas nie wie wszystkiego. A w zasadzie, jeżeli zacznie w tej wiedzy, w tej mądrości ludzkiej gdzieś się zagłębiać, no to spotka się z taką sytuacją, z którą spotykają się ludzie, którzy właśnie interesują się głęboko różnymi rzeczami, że na dobrą sprawę to, pamiętam kiedyś taką rozmowę z kimś miałem, że jak człowiek się zaczął czymś interesować, to właściwie to jego samopoczucie pogarsza się z każdą chwilą, no bo to jest tak, jeżeli zaczynamy się czymś interesować, to dowiadujemy się, że coś ma miejsce. Ale to jest bardzo złożone, no więc wybieramy jakąś jedną gałąź tego, żeby się tym zainteresować. I okazuje się, że ona się znowu rozgałęzia na 6 różnych i my tak naprawdę idąc coraz dalej, w jakimś sensie to niby mamy ten przyrost wiedzy czy w jakiejś znajomości, ale jeszcze bardziej przyrasta w nas wiedza na temat tego, ile rzeczy jest, których nie wiemy i których się nigdy nie dowiemy. Więc w związku z czym tak netto można powiedzieć, to człowiek ma coraz gorzej, kiedy zaczyna interesować się czymś głęboko, bo jakby poprawia się tylko jakby to, że bardziej wie, że nie wie. Jakby to w tą stronę idzie. I to wszystko tak naprawdę nie prowadzi do poznania Pana Boga. Jest ważne, jest ciekawe, z wielu względów pożądane, ale to nam nic nie da. I ludzie mieli w historii takie pomysły, kiedy wydawało im się, co pokazuje, że nie rozumieją tej Bożej natury, że gdybyśmy my, powiedzmy, bardziej pewne rzeczy rozwinęli, to jednak byśmy do tego Pana Boga dotarli. Takim przykładem była wieża Babel, gdzie wymyślono, że jak będzie odpowiednio wysoka, to się dojdzie do nieba, do Pana Boga. Ale to nie jest kwestia wysokości. My mamy rakiety kosmiczne, my mamy różne rzeczy i sobie możemy tam latać w kosmos, powiedzmy. Ale to i tak nic nie da, dlatego że to nie chodzi o to, że Pan Bóg jest gdzieś bardzo, bardzo, bardzo wysoko i my tam jeszcze nie potrafimy dolecieć. To nie jest tak. Pan Bóg jest bardzo blisko. Tylko jakby nie w tym naszym ograniczonym wymiarze, który nam się wydaje. Jest tutaj wśród nas, ale nie jest przez nasze zmysły w taki prosty sposób, jakby nam się wydało, możliwy do oceny. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha Bożego, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I to pokazuje taki, tutaj znowu taką zależność. Jeżeli człowiek chciałby się komuś objawić, tak? Chciałby opowiedzieć coś o sobie, o swoich cechach, o tam jakichś właściwościach, no to może to zrobić kto? No tylko ten zainteresowany, ten człowiek. Tylko człowiek może opowiedzieć człowiekowi albo komuś innemu, jakiejś innej istocie o człowieku. I tak samo tylko Pan Bóg może nam mówić o sobie. Wszystkie moje wymysły na temat tego, co ja mogę myśleć, że Pan Bóg jest, albo że Pan Bóg coś robi, albo jakiś jest, albo nie jest, jeżeli one nie wypływają z tego, że to Pan Bóg mi to powiedział, na przykład przez Boże Słowo, to będą tylko jakieś domysły i to będą jakieś prawdopodobnie fałszywe wyobrażenia. I tego jest też pełen świat. Ludzie mają pełno takich wyobrażeń na temat Pana Boga, które nie mają nic wspólnego z Biblią. A ponieważ nie mają nic wspólnego z Biblią, czyli nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym, gdzie Bóg sam się objawia człowiekowi, no to te wymysły są takie bardzo zadziwiające, typu, że Pan Bóg jest jakimś starcem na przykład, z siwą, długą brodą. Skąd się to wzięło? Z Biblii? Nigdzie nie ma powiedziane, że Pan Bóg jest starcem z siwą brodą. Dlaczego? Bo my nie możemy sobie wyobrazić tego, że ktoś, kto był zawsze, w ogóle nie możemy sobie wyobrazić, że ktoś był zawsze, ale powiedzmy był od bardzo dawna, no nie ma dzisiaj długiej, siwej brody. No chyba, że się goli, prawda? Ale generalnie człowiek, który odpowiednio długo żyje, siwieje i się starzeje, bo tak jest skonstruowany ten świat. Ale Pan Bóg tak nie jest skonstruowany. Więc skąd się to wyobrażenie wzięło? Znowu z nałożenia pewnej kalki, z nałożenia takiego myślenia ludzkiego na istotę, która temu w ogóle nie podlega. I zaczynamy sobie wymyślać, że Pan Bóg to tak wygląda, albo jakoś inaczej. Dlatego Pan Bóg, chociażby z tego powodu, przestrzegł, że nie mamy go sobie w jakiś sposób wyobrażać. Nie mamy sobie robić jakichś figurek na zasadzie, o tak wygląda Pan Bóg. Dlaczego? Ponieważ one będą fałszywe, one będą go obrażać w jakiś sposób. Jak można sobie Pana Boga zamknąć w jakimś ludzkim ciele modelowym i wyobrazić, że on tak wygląda? Jest osobową postacią, jest to jakaś osoba, ale nie możemy sobie wyobrazić tak naprawdę, jak on wygląda. Więc tak naprawdę, jakbyśmy teraz postawili się znowu w tej sytuacji tego agnostyka biednego, co mówi, że on może nawet by tam wierzył, że jest Bóg, ale jego nie można poznać. Można poznać tylko przez to, przez Boże Słowo, bo tu jest napisane, jaki jest Pan Bóg. Oczywiście w sposób taki jest to napisane, żebyśmy my jako ludzie, posiadający te ograniczone zmysły, byli w stanie to jakoś sobie poukładać. I pamiętajmy o tym, że kiedy Pan Bóg nam się objawił, to objawił nam się w taki sposób, że to wszystko, co jest nam potrzebne, jak mówi Pismo Święte, do życia i pobożności, to zostało tu napisane. I ta nasza wiedza na temat Pana Boga zawarta w Biblii, to jest to, co powinno być treścią wszystkich naszych spotkań. Bo my powinniśmy, jako ludzie, jesteśmy do tego zobowiązani, usilnie poznawać Pana Boga. Ale w jaki sposób? Przez Boże Słowo. Nie przez jakieś własne pomysły. Ale pamiętajmy też, że to, co spotka nas w niebie, kiedy spotkamy Pana Boga, to będzie też jakieś niesamowite przeżycie, dlatego że Pan Bóg będzie nam mógł wtedy objawić pewne rzeczy, które dzisiaj są dla nas niemożliwe, dlatego że funkcjonujemy w tym ciele, w tym świecie i to nas ogranicza. Więc też pamiętajmy, że to poznanie Pana Boga, oczywiście ono na poziomie Biblii nie jest takie stuprocentowe, że my nagle uzyskujemy takie pełne poznanie Bożej natury, jakie ma Pan Bóg. Nie jesteśmy bogami, jesteśmy Jego stworzeniem, ale mamy pełne poznanie w tym kontekście, że jakby pełne przygotowane dla nas. To jest tak troszeczkę, jak myślę sobie czasem o, no na przykład, to też nie jest najlepszy przykład, bo takich generalnie nie ma idealnych przykładów, ale no tak jak człowiek wychowuje dzieci i dziecko zadaje mu pytanie. I trzeba na to pytanie odpowiedzieć. I ktoś, kto słucha z boku, inny dorosły, pomyśli sobie, no tak, no odpowiedział mu na to pytanie, ale to tak nie jest do końca, ktoś powie. To tak jest, bo to można by tam jeszcze bardziej wytłumaczyć, prawda, od strony tam jakiejś fachowej i to by się okazało, że to jest głębiej, trzeba by w to wejść. No tak, ale czy to, co ten rodzic temu dziecku wytłumaczył, jest nieprawdą? Jest prawdą, tylko że jeżeli teraz to dziecko będzie cały czas twierdzić, że to jest tak, jak ten rodzic powiedział i ani jednego słowa w tym zmienić jakby nie wolno, nie ma głębszej treści w tym, no to będzie żyło w takim świecie strasznie uproszczonym. Jak na przykład, powiedzmy, byłem mały i interesowałem się, dlaczego, powiedzmy, człowiek musi jeść. No to musi jeść, żeby mieć zdrowie, żeby mieć siłę, bo tam potem to pożywienie się tam zmienia w takie różne rzeczy i tam człowiek dzięki temu może żyć. No i to jest prawdą? No prawdą, tylko to jest strasznie ogólnie określone. No ale gdyby temu dziecku teraz tłumaczyć, że on potrzebuje bardzo glukozy, która w procesie glikolizy przechodzi dalej w cząsteczki, które, dzięki którym można je włączyć w cykl kwasu cytrynowego, a potem w łańcuch oddechowy i że glikoliza to musi oddychać dobrze i chodzić po dworzu, bo glikoliza w warunkach tlenowych jest znacznie korzystniejsza niż beztlenowych, to jest prawda. Wszystko. I to jest nawet pełniejszy obraz niż to, co powiedziałem przed chwilą. Ale taki człowieczek, który by to usłyszał, to on by się załamał ogromem pojęć, których w ogóle nie rozumie, jak chociażby ta glikoliza. I to jest właśnie w bardzo dużym uproszczeniu powód, dla którego Pan Bóg, objawiając nam pewne rzeczy, objawił nam to być może w taki sposób, że no, nam się tak może wydawać, że no tak, no ale jak to jest jakby dalej? No dalej się już nie da na tym etapie. Dalej to Pan Bóg może nam to powiedzieć, jak się z nami spotka. Ale to, co jest nam, podkreślam, to, co jest nam niezbędne do tego, żebyśmy tu wierzyli i mieli pełnię Bożego błogosławieństwa, to zostało w Piśmie Świętym napisane. Także nie dajmy sobie z kolei wmówić, gdyby się gdzieś tak kiedyś zdarzyło, że ktoś nam będzie mówił, że no tak, Słowo Boże, tak, ale jest jeszcze jakieś inne objawienie poza Bożym Słowem. Nie ma. To, co jest nam potrzebne, co jesteśmy w stanie, że tak powiem, przyswoić w tej naszej duchowości i tą naszą wiarą, którą dał Pan Bóg, to zostało zapisane w Bożym Słowie i nic więcej nie potrzebujemy. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowa, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż go może pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I tu jest pokazana znowu taka kolejna rzecz, która pokazuje, czym jest wiara. Ta wiara, którą daje nam Pan Bóg, pozwala nam oceniać pewne rzeczy we właściwy sposób. I tutaj, kiedy mówiłem na początku, że to są jakby dwie różne rzeczy, dwie różne miary, ten rozum i ta wiara, i że jakby to nie jest tak, że wiara jest jakąś uboższą wersją rozumu, bo nie opartą na argumentach, to mam na myśli właśnie to, że to są dwa różne instrumenty służące jakby do oceny różnych rzeczy. I tutaj taki znowu przykład mi przyszedł do głowy, o którym zresztą właśnie na spotkaniu młodzieżowym też mówiłem. Powiedzmy, że ktoś z nas dysponuje, no nie mam tu przy sobie, ale powiedzmy, że mam SUV miarkę. To jest takie urządzenie, myślę, że się orientujemy, do pomiaru długości, głębokości też otworów różnych, bo tam są też takie elementy. No ma to bardzo czułą, bardzo dokładną podziałkę. I możemy dzięki temu no zmierzyć jakąś nawet bardzo, jakąś średnicę śrubki na przykład, no do bardzo, naprawdę z bardzo dużą dokładnością. Właściwie niczym lepszym prawie poza może śrubą mikrometryczną nie dysponujemy. No i teraz ja mam takie urządzenie i chwalę się, że ja to mam SUV miarkę, więc jestem lepszy niż mój kolega, który dysponuje linijką, więc możemy się zabierać za pomiar. No i teraz zadanie brzmi, proszę zmierzyć na przykład czas spadania kulki na podłogę. No i w tym momencie spotyka mnie mały zawód, no bo tak, ja mam bardzo dobre urządzenie. Nikt nie może kwestionować dokładności mojej SUV miarki i tego, że ja się nie umiem posługiwać. Tylko że jest taki problem, że ja tą SUV miarką nie jestem w stanie zmierzyć czasu spadania tej kulki na podłogę. Nie dlatego, że ona jest zła i że jakbym miał lepszej firmy tą SUV miarkę, to bym to zrobił, albo jakbym się poduczył, to bym to lepiej zrobił, tylko dlatego, że ja mierzę zupełnie inną wielkość. Nie mierzę długości, tylko mierzę czas. I to jest zupełnie co innego. I tylko w tym przykładzie, który podałem, jest o tyle jeszcze taka pocieszająca sprawa, że kiedybyśmy stojąc tą SUV miarką dostali takie polecenie, to tak by się nam trochę może głupio zrobiło, ale z drugiej strony byśmy się uśmiali, no tak, no po prostu jakby nie jest to narzędzie do tego. Ale my wiemy o tym, mamy tę przewagę nad człowiekiem, który twierdzi, że on na przykład nie wierzy w Pana Boga i w ogóle on uważa, że wiara jest do niczego niepotrzebna, czy że w ogóle nie istnieje, że my mamy tę świadomość, że jest długość, że jest czas, jest jeszcze masa i my do tego, żeby zmierzyć te różne wielkości, potrzebujemy różnych urządzeń. I to jest ta nasza mądrość, która nas stawia i tak jeszcze w nie najgorszej sytuacji. Natomiast mam wrażenie, że człowiek, który twierdzi, że on nie wierzy w Boga, bo tego nie można zmierzyć, zważyć, on nie ma dowodów na istnienie Boga, to jest taki człowiek, który znalazł się w tej opisanej przeze mnie sytuacji z tą SUV miarką i on się będzie upierał, że on zmierzy to SUV miarką, ponieważ jakby nie ma innych metod badań. I koniec. I on ma ten swój sprzęt, on jest specjalistą w tej dziedzinie i albo on tym zmierzy, albo tej wielkości w ogóle nie ma. Skoro nie da się SUV miarką zmierzyć czasu, nie ma czasu. I koniec. I to jest jego postawa. I tak, moim zdaniem, się taki człowiek zachowuje. Oczywiście nie może mieć do niego do końca pretensji, bo to, żeby on zrozumiał, że oprócz tej długości jest jeszcze czas, to on musiałby zostać o tym poinformowany. A nikt go o tym nie poinformował, on nie przyjmuje tego, kiedy mu się to mówi. I tak troszeczkę jest z osobami, które twierdzą, że Boga nie ma i że w związku z tym, ponieważ oni nie mają na to żadnych dowodów, a muszą mieć dowody, to nie będą w niego wierzyć. To trochę nie jest wina tych ludzi. To jest wina tego, trochę mówię, nie jest, bo Pan Bóg na pewno do nich przemawia i pokazuje im, że jest, a oni sobie to tłumaczą jakoś inaczej. Ale pamiętajmy o tym, że dopóki Pan Bóg tych ludzi nie pociągnie do siebie, oni sami do Niego nie przyjdą. Z właściwością grzechu, straszną właściwością grzechu, który jest na tym świecie, jest to, że człowiek jest duchowo martwy. A więc on nie jest w stanie, jak przystało na martwego, wykonywać jakichś czynności czy ruchów. Człowiek martwy duchowo nie jest w stanie przyjść do Pana Boga. Człowiek nie przychodzi do Pana Boga, wbrew temu, co powszechnie myśli. To Pan Bóg przychodzi do człowieka, a człowiek na to odpowiada w jakiś sposób. My czasami ulegamy takiemu czemuś. No jesteśmy ludźmi, myślimy z naszego punktu widzenia i nieraz używa się w świadectwach takiego określenia, że ja wtedy, prawda, zacząłem poszukiwać Pana Boga albo i przyszedłem do Pana Boga. to się nam tak wydaje, no to tak myśmy przyszli do Pana Boga, bo Pan Bóg nas zawołał na tej zasadzie, ale to Pan Bóg jest tym kimś, kto tutaj wyznacza te wszystkie zasady i jakby jest no, inicjatorem tych wszystkich działań. I tutaj nam pozostaje, jako ludziom, którzy stykają się przecież z osobami, które nie wierzą w Pana Boga, które deklarują, że to jest dla nich w ogóle jakieś tam absolutnie nie do przyjęcia, do nas należy modlić się o tych ludzi, dlatego że modlitwa jest w stanie spowodować, że Pan Bóg stanie na drodze tych ludzi i wtedy oni no, nie będą w stanie przejść obok tego obojętnie. W którą stronę trzeba będzie iść? Ale Pan Bóg musi na drodze tych ludzi stanąć. Pan Bóg, nie my, nie nasze fajne pomysły, nie nasze dobre historie, które sobie opracujemy, czy jakieś, nie wiem, mądre zdania, które sobie sklecimy, tylko na drodze tych ludzi musi stanąć Pan Bóg. I o tym mówi apostoł Paweł, kiedy mówi o tych właśnie uczonych słowach mądrości, w których nie mówił tego tym ludziom, ale chodziło o tego ducha i moc, która idzie za tym. Jeżeli spotykamy ludzi i oni mówią, że nie wierzą, nie przekonujmy ich, że jest Pan Bóg, dlatego że to nic nie da. Nie jesteśmy w stanie przekonać człowieka, a jeżeli nawet wyda nam się, że go przekonaliśmy, to ta jego wiara nie opiera się na Bożej ingerencji, tylko opiera się być może na tym, że no uwierzyli nam, bo my na przykład, nie wiem, dosyć to tam ciekawie im przedstawiliśmy. Ale taka wiara jest bardzo krucha i ona tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Pamiętajmy o tym. To nie znaczy, że my mamy nie interesować się losem takich ludzi. Są wśród nas, są naszymi bliskimi, modlimy się o nich i wierzymy w to, że Pan Bóg kiedyś ich dotknie i wtedy będziemy mogli zaświadczyć im o tym, jaki jest Pan Bóg. Ale to Pan Bóg i to jest Jego dzieło. Pan Bóg musi tych ludzi dotknąć. Podkreślam to wielokrotnie. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić za Pana Boga i Pan Bóg tego od nas nie oczekuje. To On umarł za tych ludzi i On chce mieć ich przy sobie. I pamiętajmy o tym, że właśnie kiedy myślimy o wierze, to nie myślmy o tej naszej wierze jako o czymś, co czyni nas jakimiś, nie wiem, poszkodowanymi, bo my przecież moglibyśmy wiedzieć, a zamiast wiedzieć musimy wierzyć. Tak często może człowiek myśli. Nie, pomyślmy o tym, że ta wiara, którą mamy, jest właśnie czymś, co dał nam Pan Bóg, jest takim darem, który pozwala nam nawet tak właśnie myśleć, że my jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż ludzie, którzy są gdzieś tutaj na świecie, bo my potrafimy przykładać do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale nie dlatego, że jest to naszą zasługą, nie dlatego, że tak się wychowaliśmy, czy że mamy taki talent, ale dlatego, że Pan Bóg nam to dał. I pamiętajmy, że wiara jest wielkim darem, bez którego życie nie ma sensu. Co więcej, jest czymś, czego paradoksalnie, może nawet trochę, zazdroszczą nam ludzie, którzy tej wiary nie mają. Ja się spotkałem wielokrotnie z sytuacją, kiedy z kimś rozmawiałem i była osoba, która deklarowała, że jest niewierząca, ale często gdzieś padało takie coś, wiesz co, ja ci w sumie zazdroszczę, że ty masz tą wiarę. Też bym chciał. Myślę sobie, no będę się o to modlił, no bo nie podzielę się tą wiarą z nim, niestety. To nie ja ją wyprodukowałem u siebie, to nie ja nie jestem w stanie się nią podzielić. Ale modlę się o tego człowieka, wierzę, że kiedyś ta wiara stanie się też jego udziałem. Ale ludzie potrzebują wiary, nawet wtedy, kiedy o tym nie wiedzą. Dlatego, że Pan Bóg cały czas działa w życiu tych ludzi, staje im na drodze i pokazuje im różne rzeczy. I wierzę w to, że jeżeli będziemy pamiętać o tych ludziach w modlitwie, to na pewno będziemy Bożym narzędziem w Jego rękach i Pan Bóg będzie nas używał do tego, żebyśmy mogli no to dzieło Boże, które zmierza do zbawienia ludzi na tym świecie, wykonywać. I tutaj ten ostatni werset, 16, to jest taki werset, którym chciałbym zakończyć dzisiaj. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Amen.